Богу. Bóg jest dobry, amen? Amen. Chociaż czasem przydarzają nam się w życiu takie sytuacje, kiedy ciężko jest nam to wyznać. Ostatnio sam miałem raz czy dwa taką sytuację, że coś po prostu nie idzie po naszej myśli, coś nam nie wychodzi, coś wyobrażaliśmy to sobie inaczej. Ale wtedy, kiedy przydarzały się takie rzeczy, to tym bardziej Bóg do mnie mówił, że On jest dobry. Dlatego wyznajmy to jeszcze raz z całego serca. Czy Bóg jest dobry? Amen? Amen. Chciałbym, żebyśmy przeczytali, czytać słowo, będziemy czytać z Ewangelii Marka, ale to tak naprawdę to, co przeczytamy, to będą słowa Piotra. Wiem, że pewnie niektórzy już myślą, że coś poplątałem, ale nie. Jakiś czas temu Ela zaczęła oglądać takie filmiki na YouTubie, które w taki komiksowy, taki bardzo przystępny sposób objaśniały takie kulisy powstania Ewangelii, różnych ksiąg w Biblii. Można było tam bardzo ciekawych rzeczy się dowiedzieć. I Ela to oglądała wszystko naraz, wszystko po kolei jak leciało, a ja zainteresowałem się właśnie Ewangelią Marka, bo akurat w tym czasie ją rozważałem. I dowiedziałem się tego, że tak naprawdę to nie była Ewangelia Świętego Ewangelia według Ewangelisty Marka, to nie była relacja na żywo. To nie było coś, co Marek usłyszał, coś, co wiedział, coś, co znał, ale Marek spotkał się z Piotrem. I to Piotr mu wszystko podyktował. Piotr mu opowiedział to, co on zapamiętał, to, co on przeżył z Jezusem razem. I mając tą informację, tak, że to Piotr tak naprawdę jest autorem treści tej Ewangelii, tak zupełnie można inaczej na to spojrzeć. Bo wiecie, że w Ewangelii Świętego Marka, w historii o tym, jak Jezus chodził po wodzie, na przykład nie ma wzmianki o Piotrze? To jest jedyne miejsce chyba, gdzie tak jest napisane. No w ogóle nie ma o nim. Są dwa wytłumaczenia. Albo Piotr był na tyle skromny, że pominął to, chociaż tak znając jego osobowość, jego osoby, tak ciężko to powiedzieć, bo akurat on był tym, co najpierw robił, a później myślał. Tak z tych historii można wyczytać. I ta skromność tak do niego nie pasuje. Może bardziej chodzi o to, że o tą część, kiedy zaczął tonąć, kiedy nie potrafił do końca zaufać Bogu. Ale jeszcze jedną taką ciekawą rzeczą jest nie to, co on pominął, ale część, dla której on poświęcił tak jakby szczególną uwagę. Bo od 10 rozdziału, chyba, jeśli dobrze pamiętam, zaczyna się historia Jezusa. Jego ostatnia ta podróż, jego śmierć, ukrzyżowanie, jego zmartwychwstanie. I co, to jest takie bardzo ciekawe, bo Piotr był właśnie tym jedynym, który tak najbardziej próbował Jezusa odciągnąć od krzyża. Za życia, kiedy jeszcze tego nie rozumiał, kiedy Jezus jeszcze był razem z nim, to on do niego mówił: Panie, nie przyjdę na ciebie, Panie, to cię nie spotka. A co ciekawe, właśnie po latach, kiedy przemyślał, w końcu zrozumiał to, co to znaczyło, ta ofiara, to właśnie temu poświęcił prawie połowę Ewangelii. Ciekawe. No i też dlatego, że w połowie Ewangelii już prawie się zaczyna ukrzyżowanie, to widać tak, jak oni, Marek i Piotr, starannie wybierają swoje priorytety. Na co poświęcają szczególną uwagę w Ewangelii? A co tak jakby pomijają, tak pozwalają, żeby ktoś inny o tym opowiedział. No ale przechodząc już do tej Ewangelii, będę czytał na samym początku. Ewangelia Świętego Marka, rozdział pierwszy. Czytam z uwspółcześnionej gdańskiej, może tam się komuś nie zgadzać, więc spokojnie. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroków, oto ja posyłam mego posłańca przed Twoim obliczem, który przygotuje Twoją drogę przed Tobą. Głos wołającego na pustyni: prostujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki. Jan chodził na pustyni i głosił chrzest pokuty na przebaczenie grzechów. I przychodziła do Niego cała kraina judzka i mieszkańcy Jerozolimy. I wszyscy byli chrzczeni przez Niego w rzece Jordanu, wyznając swoje grzechy. Jan ubierał się w sierść wielbłądzią i miał skórzany pas wokół swoich bioder, a jadał szarańcze i miód leśny. I głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka o jego obuwia. Ja chrzciłem was wodą, ale on będzie was chrzcił Duchem Świętym. A w tych dniach przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. A zaraz, wychodząc z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha jak gołębicę stępującą na niego. I rozległ się głos z nieba: Ty jesteś moim umiłowanym synem, w którym mam upodobanie. I tak, Marek określa to jako początek Ewangelii. Znaczy, Marek z Piotrem określają to jako początek Ewangelii, ale pamiętacie to, co mówiłem wcześniej o podkreślaniu i o pomijaniu niektórych wątków? Co ciekawe, właśnie początek Ewangelii tutaj wcale nie zaczyna się w Betlejem. Tak? Za praktycznie kilka dni obchodzimy tą pamiątkę, kiedy będziemy świętować narodzenie Jezusa. A tutaj Marek z Piotrem, oni w ogóle nawet o tym nie wspominają. Nie ma tutaj historii małego Jezuska w żłóbku z trzema mędrcami, z pięcioma pasterzami, jakimś choinką i lampkami. Nie, tutaj od razu pierwsze, na czym Piotr się skupia, to początek służby Jezusa. To jest początek Ewangelii o Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. To kiedy on zostaje powołany, kiedy on zaczyna służyć. I w drugim wersecie, czytając, jest taki wstęp, jak jest napisane u proroków: oto ja posyłam mego posłańca przed Twoim obliczem, który przygotuje drogę przed Tobą. Głos wołającego na pustyni: prostujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki. I w czwartym wersecie taka bardzo ciekawa rzecz jest. Jan chrzcił na pustyni i głosił chrzest pokuty na przebaczenie grzechów. I teraz chciałbym, żeby każdy z was coś zapamiętał. Nawet jeśli tam gdzieś odpływacie, myślicie o czymś innym, teraz zdarza się, wiem, to zapamiętajcie jedno, taką jedną myśl. Jaki chrzest głosił Jan? Upamiętania? Pokuty na przebaczenie grzechów. To jest taka rzecz, którą zapamiętajmy sobie. Później do niej wrócimy. Dobrze, i tak. Piąty werset. Przychodziła do niego cała kraina judzka i mieszkańcy Jerozolimy. I tutaj to samo. Wszyscy byli chrzczeni przez niego w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Oni wyznawali swoje grzechy, przystępując do chrztu. I widzimy to też, kto ich chrzcił. Taki, czytając opis Jana, czytając tego, jak on wyglądał, to ubiera się w sierść wielbłądzią, miał skórzany pas, jadł szarańcze. Taki. To nie był taki drobny facet, który gdzieś tam wołał, gdzieś tam na pustyni, nikt go nie słuchał. I właśnie w tym opisie Jana bardzo takie ciekawe dla mnie jest to, bardzo ciekawa jest dla mnie jego postawa. Bo on głosił, że on tylko przygotowuje drogę, a że to za nim idzie ten, który tak naprawdę wywróci świat do góry nogami, że tak powiem. To jest ta pewność siebie. I zobaczmy, jak on wyraźnie musiał usłyszeć głos Boga, jak wyraźnie musiał usłyszeć to powołanie, to do czego Bóg go posłał, że to nie on miał jakieś wielkie zadanie do wykonania. On był tylko posłańcem, który ogarnął trochę, żeby ten, który idzie za nim, miał łatwiejsze przejście. I często my mówimy, że ja nie potrafię słyszeć głosu Boga, nie wiem, jaki on ma dla mnie plan. To pomyślmy wtedy, że bądźmy jak Jan, bo to powołanie, które Jan otrzymał od Boga, to jest takie, można powiedzieć, uniwersalne powołanie. My wszyscy zostaliśmy powołani do tego, by głosić Jezusa na tym świecie. Bo On kiedyś wróci, jeszcze raz. Tak samo jak wrócił, jak Jan najpierw był, a później po nim przyszedł Jezus. Tak samo my teraz jesteśmy i torujemy drogę dla Jezusa na tym świecie. Bo On kiedyś wróci. I On chciałby, żeby świat wiedział o Nim. Żeby świat słyszał o Nim, kim On jest. I czytamy, że to powołanie wypełniło się Jana. On to zobaczył na własne oczy. Przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei. I został ochrzczony. I teraz, co mieliśmy zapamiętać wcześniej? Jaki chrzest zgłosił Jan? Ktoś pamięta? Na upamiętanie. Więc dlaczego? Dlaczego Jezus w ogóle przyjął ten chrzest? Dlaczego, skoro Jan głosił chrzest na oczyszczenie z grzechów, to po co Jezus tam się pchał do niego? Po co Jezus wchodził do tej wody, przyjmował ten chrzest? Piotr nie miał czasu przedstawić nam tego, tej wymiany zdań, jaka zaszła między nimi, ale czytamy, że w innych Ewangeliach, że Jan nawet nie chciał udzielić mu chrztu, bo on to wiedział, że to był chrzest, przy którym ludzie wyznawali swoje grzechy. Więc jak ten, który był Synem Boga, który był ucieleśnieniem świętości i doskonałości, który nie znał żadnego grzechu, jak on może przyjść i może prosić go, żeby został chrzczony? Co się wydarzyło? Dlaczego Jezus zapragnął tego? Dlatego, że to było jego powołanie. Jezus, podobnie jak Jan, potrafił słyszeć głos Boga. To w szczególny sposób. I wiedział, że początek Ewangelii o Nim samym, o Synu Bożym, musi się zacząć właśnie w ten sposób. Chrzest Jezusa to jest akt posłuszeństwa woli Boga. I nie miało znaczenia, że Jezus może tak na logikę mógł wziąć to i pomyśleć, że to nie ma sensu. Po co ja mam przyjmować chrzest, skoro ja jestem świętym, ja jestem Bogiem? Jak mówiłem na początku, przydarzają nam się w życiu sytuacje, kiedy coś idzie nie po naszej myśli, kiedy coś uważamy, że coś jest bez sensu, kiedy nie do końca coś rozumiemy, nie do końca się zgadzamy i oczekujemy po prostu czegoś innego od Boga. Ale czasem Bóg nas stawia w takich sytuacjach, żeby sprawdzić, na ile jesteśmy posłuszni, żebyśmy mogli pokazać Mu, że jesteśmy posłuszni Jego woli. Może ktoś z Was na tym miejscu jest właśnie teraz w takiej sytuacji, że dzieje się coś, że to nie ma sensu, co się dzieje teraz, że przydarzało się nam jakieś sytuacje. Teraz w ogóle cały rok ten, to jakby ktoś nam powiedział rok temu, że będą takie rzeczy się działy, nikt by w życiu w to nie uwierzył. Ale Bóg stawia nas w niektórych sytuacjach, by sprawdzić, na ile jesteśmy posłuszni. I w kolejnych wersetach będą spoilery o tym, co się wydarzy dalej, ale dzieją się tam niesamowite rzeczy, więc przeczytajmy dalej. Co się wydarzyło po chrzcie? Zaraz, wychodząc z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha jak gołębice stępującego na niego. I rozległ się głos z nieba. Ty jesteś moim umiłowanym synem, w którym mam upodobanie. Po akcie posłuszeństwa, kiedy Jezus poddał się woli Bożej, kiedy poddał się woli Ojca, kiedy usłuchał tego, co On od Niego chciał, nastąpiło takie potwierdzenie. Wyobraźmy sobie tą scenę, że płynie rzeka Jordan, jest tam w rzece, stoi zarośnięty Jan, Jezus wychodzi z wody i nagle otwiera się niebo, zstępuje gołębica, jakieś tam morze gdzieś tam słychać z daleka z nieba, śpiewy aniołów, muzykę i rozlega się głos. Ale to nie jest taki delikatny głosik, ale to jest głos samego Boga. Każdy wie, o co chodzi. Ty jesteś moim synem umiłowanym. W tobie mam upodobanie. Dlatego, że Jezus okazał się posłusznym. Bóg, Ojciec potwierdził to, kim on jest, potwierdził jego tożsamość. I okazało się posłuszeństwo. Mimo tego, że nie masz grzechu, który potrzebujesz zmyć z siebie, nie masz brudu, który otacza ten świat, przyjąłeś ten chrzest, zgodziłeś się. Zaufanie Bogu przynosi plon. I od razu uprzedzam, może ktoś tak może pomyśleć. Jezus musiał wejść do wody, musiał zejść tam, wejść do wody, zmoczyć się cały, zanurzyć się całkowicie i dopiero wychodząc z wody zstąpiła gołębica. Dopiero kiedy on całkowicie przeszedł przez to próbę, to powołanie, które Bóg do niego dał, wtedy nastąpiło potwierdzenie, wtedy Bóg objawił swoje błogosławieństwo. Nie wystarczy, że trochę będziemy posłuszni. Nie wystarczy, że powiem, no dobrze, no to zrobię coś tam, a tego nie zrobię, bo mi się nie chce, bo nie mam czasu. Musimy być całkowicie posłuszni. I wtedy Bóg objawi swoje błogosławieństwo. Może znowu ktoś z was na tym miejscu jest właśnie w takim miejscu, że okazaliśmy posłuszeństwo i Bóg to wynagrodził. Usłyszałeś głos, który nazwał cię dzieckiem Stwórcy, dzieckiem Boga. Chciałbym teraz do was się zwrócić, bo można się trochę pogubić właśnie w tym, co się dzieje dalej, czytając właśnie też tą historię i patrząc na to, jak wyglądają niektóre sytuacje w naszym życiu. W dalszej części tego rozdziału, już tego nie czytałem, bo to jest poza 11, ale znamy tą historię. Jest to historia o kuszeniu Jezusa. Jezus został zaprowadzony na pustynię i co ciekawe, to właśnie ta sama gołębica, ten sam symbol Ducha Świętego, który go błogosławił, to ona go tam zaprowadziła. Ona wyprowadziła go na pustynię. My często próbujemy przypisać zasługę dla takich pustynnych miejsc w naszym życiu, dla diabła, dla szatana. A czasem to Bóg nas tam prowadzi. Czasem to Duch Święty nas tam prowadzi. Jezus musiał przejść przez jeszcze jeden punkt. To był moment, kiedy do Jezusa przyszedł ten, któremu nie było na rękę to, że Jezus tam był na tej ziemi. Nie było na rękę to, że On mówił do tych ludzi, że miał ich uzdrawiać. Przyszedł szatan do Niego i czytamy, że Go kusił. Piotr z Markiem nadal myślą o Golgocie, więc pomijają to i szybko dyktują tylko tak 13 werset. Był tam na pustyni 40 dni, będąc kuszony przez szatana, przebywał wśród zwierząt, a aniołowie służyli mu. Ale inni ewangeliści bardziej poświęcają temu uwagę i opowiadają bardziej dokładnie, co tam się wydarzyło. Znamy ten fragment. Ktoś pamięta, czego szatan chciał od Jezusa? Co on chciał, żeby mu wyznał? Jeśli jesteś synem Boga, to udowodnij. To jest pytanie, które dopadnie każdego z nas. Może okazałeś posłuszeństwo? Może Bóg potwierdził to? Nazwał cię swoim synem? Ale czy na pewno? Może nam się przesłyszało? Może to nieprawda? Udowodnij, pokaż, na co się stać. To właśnie, tego właśnie chciał od niego szatan. Dlatego go kusił. Ale co ciekawe, ciekawa jest odpowiedź Jezusa. Jezus odpowiadając mu używał słowa. I czytamy w Ewangelii Jana, że na początku było słowo, Bogiem było słowo, słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Jezus był tym słowem i kiedy szatan przystąpił do niego, by go kusić, by spróbować go zagiąć czymś, że tak naprawdę on nie jest synem Boga, że zasiać w jego sercu zwątpienie, to Jezus właśnie odpowiadając używał słowa, czyli tym, kim on był naprawdę od samego początku. On, dosłownie mówiąc, on używał samego siebie, by przejść przez tą próbę, by przejść przez to kuszenie, by nie dać się tej pokusie. I po tym wydarzeniu, po tym kuszeniu Jezusa rozpoczęła się Jego służba. Zanim On nie przeszedł przez te trzy punkty, posłuszeństwo, potwierdzenie i kuszenie, zanim On nie przeszedł przez te trzy punkty, On nie wykonał żadnego cudu, On nie głosił żadnego słowa, On nikogo nie uzdrowił, nic nie uczynił dla ludzi. Dopiero po tych trzech krokach On wyszedł, On powołał 12 uczniów, On wypędzał legiony demonów, On wskrzesił Łazarza z martwych, On poszedł na krzyż, na Golgotę i dał się ukrzyżować, później zmartwychwstał. Dopiero po tych trzech krokach, dopiero po akcie posłuszeństwa, dopiero po tym, jak usłyszał, że jest Synem Bożym, po tym, jak wszyscy, którzy tam byli, usłyszeli, że jest Synem Bożym, dopiero potem poszedł. To jest właśnie początek Ewangelii. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Już kończąc, chciałbym was zachęcić do modlitwy. Może ktoś z was jest właśnie na tym jednym z tych etapów. Może coś się dzieje, czego nie rozumiemy. Może jesteśmy w jakimś miejscu, które wydaje się, że nie ma sensu. Może Bóg potwierdził to, kim jesteś, ale przychodzi szatan i pyta, czy to na pewno jest prawda. Prosi, żebyś udowodnił. Zawołajmy teraz do Boga. I w Biblii jest napisane, że